Rozmiar ma znaczenie.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Najserdeczniej chciałbym podziękować moim nowym patronom, którymi są Michał, Paweł oraz Waleria, a także stawiaczom kaw, którymi są Artur, Basia ze Strasburga, Duda, Przemek z Legnicy oraz Gustaw Fauda. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/milosszymański, buycoffee.tu/milosszymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie ciągle jeszcze kupić sobie moją książkę, którą w najbliższym czasie promować będę we Wrocławiu. To jest dzisiaj, 22 kwietnia o godzinie 18:00. W klubie Nietota przy ulicy Kazimierza Wielkiego 50 i jutro, to jest 23 kwietnia, w Gubinie, w bibliotece przy ulicy Westerplatte. Dodatkowo, jeśli pogoda pozwoli, to pod koniec majówki, to jest 4 maja w sobotę, planuję zrobić piknik w Rybniku. No ale to jaka będzie pogoda 5 maja, to się okaże dopiero za tydzień i wtedy będziemy jakby dogadywać szczegóły, wtedy wam powiem co i jak dalej. Niemniej jednak, jeżeli w Rybniku ktoś mnie słucha i jeżeli ktoś zamierza być w sobotnie popołudnie na mieście, no to możecie powoli się szykować. Natomiast jeżeli chodzi o występy później, po majówce, to mamy po kolei Oleśnica, Bydgoszcz, Koło, Ożarów Mazowiecki, Mrągowo, Ostróda, Konin, Garwolin, Łowicz, a także Mielec. A tymczasem, nie przedłużając, zapraszam was na odcinek 385. Czy kontenerowce są za duże? W nocy 26 marca 2024 roku kontenerowiec Dali wjechał centralnie w główną podporę mostu Francis Scott Key Bridge w Baltimore, tym samym fundując nam spektakularne widowisko zawalenia się ogromnej stalowej konstrukcji. Wtedy też świat dowiedział się, że w Baltimore był wielki stalowy most na długi na 2,5 km oraz, że statki naprawdę mogą niszczyć mosty. Wskutek katastrofy zawaliła się cała centralna sekcja mostu. Zginęło 6 pracowników, którzy pracowali akurat na moście, konserwując go. Ruch został wstrzymany w ostatniej chwili, ponieważ statek nadawał sygnał Mayday. Statek zdążył nadać sygnał Mayday, ponieważ miał problemy z zasilaniem, o których dowiedzieli się w ostatniej chwili. Co ta katastrofa mówi nam o kontenerowcach? Czy kontenerowce są za duże? I wreszcie, co się właściwie stało w związku z katastrofą przy moście Francis Scott Key? Otóż, moi drodzy, po kolei. Statek Dali, który jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, ma 300 metrów długości. Dali pochodzi oczywiście od Salwadora Dali. Ma on aktualnie flagę Singapuru i jest w stanie przewozić 10 tysięcy kontenerów. Tutaj od razu gwiazdeczka. Ci, którzy pamiętają odcinek o historii kontenera morskiego, to wiedzą, a ci, którzy nie pamiętają, przypomnę, to jest umowny przelicznik 10 tysięcy kontenerów, ponieważ statek ten jest w stanie przewozić 10 tysięcy TU, czyli 20 Foot Equivalent Unit, czyli 10 tysięcy kontenerów wielkości kontenera 20-stopowego, a więc 6-metrowego. Używane są głównie na morzu kontenery 20-stopowe, ale także 40-stopowe. Jak sobie jedzie tir ulicą i ma taki długi kontener, że tylko jeden mu wchodzi na czepę, to jest 40-stopowy kontener, a jak ma takie dwa, to są dwa 20-stopowe kontenery. Jest to więc dosyć duży statek, ale dalece nie największy. Znaczy, statki aktualnie, największe kontenerowce są w stanie przewozić 24 tysiące pudełek. To już jest osobna liga, do tego przejdę później. Natomiast chciałbym powiedzieć parę słów o kontenerowcu Dali. Kontenerowiec Dali to relatywnie nowa jednostka. Został zwodowany w 2015 roku w Korei, zbudowany przez Hyundai Heavy Industries. Wam Hyundai może kojarzyć się z producentem samochodów, natomiast Hyundai jest jednym z największych producentów statków handlowych na świecie. W sensie Hyundai Heavy Industries. Od tego zaczynali, dopiero potem weszli w samochody. Statek ten, jak już mówiłem, jest dość duży. Aktualnie był on czarterowany przez Maerska, czyli największą firmę kontenerową na świecie. Statek ten, moi drodzy, wbił się w most. Dlaczego? Bo miał awarię zasilania. Skąd się wzięła awaria zasilania i dlaczego spowodowała ona katastrofę? Zacznijmy od tego, że oczywiście na każdym statku może być troszkę inaczej. Są różne firmy, różne rozwiązania, ale generalna zasada jest taka. Statek ma silnik główny. W przypadku Dali był to przepotężny 9-cylindrowy silnik MAN o pojemności 18 300 litrów. Tak, moi drodzy, 18 300. Normalny silnik w samochodzie, powiedzmy, ma 1,8, to jest 10 tysięcy razy mniejszy. W każdym razie 18 300 litrów i mocy maksymalnej wynoszącej około, bo to nigdy nie można powiedzieć dokładnie, ale około 55 tysięcy koni mechanicznych przy prędkości obrotowej 78 obrotów. Dzisiejszy odcinek jest raczej przewidziany dla ludzi, którzy lubią cyferki i silniki. Reszta może się trochę nudzić. Natomiast, moi drodzy, zwróćcie uwagę, 10 tysięcy razy większa pojemność, 55 tysięcy koni mechanicznych, czyli ten silnik ma takie parametry, że gdyby go wsadzić do samochodu, że miał 1,8 pojemności, to miałby 5,5 konia mechanicznego, czyli jak mała kosiarka do trawy. To tak, warto zwrócić uwagę na to z boku. Prędkość obrotowa 78 obrotów. Ten silnik naprawdę robi raptem 78 obrotów na minutę. To jest jego optymalna prędkość pracy. Podczas gdy w samochodzie macie 2-3 tysiące, czasami więcej, czasami trochę mniej, ale generalnie ten deseń. Tym się różnią silniki okrętowe od samochodowych. W każdym razie, jak ktoś jeszcze bardziej chce się zagłębić w cyferki, to moi drodzy, ten silnik, o którym mówię, ma skok tłoka 3,2 metry. I 90 cm średnicy, właściwie 900 mm po inżyniersku mówiąc, średnicy tłoka, to znaczy do każdego z cylindrów można by wejść i spokojnie ktoś by ci jeszcze mógł usiąść na ramionach i byście się razem zmieścili wewnątrz tego cylindra, a takich cylindrów jest 9. No dobra, mówiłem to wszystko po to, bo jaram się okrutnie silnikami okrętowymi, jak się pewnie domyślacie, ale też, żeby wam pokazać, jaka jest skala tego wszystkiego. W każdym razie, co jest jeszcze ważne, to statek Dali ma 150 tysięcy ton wyporności, natomiast w swojej, że tak powiem, masy, chociaż masę statku się różnie mierzy, w każdym razie o co chodzi? On jest w stanie wziąć 95 tysięcy ton ładunku, sam waży około 50 tysięcy ton, więc razem wypiera około 150 tysięcy ton wody. Jak wyprze więcej, to zatonie, w dużym skrócie mówiąc. W każdym razie, moi drodzy, zmierzam do tego, że ten statek nie był w pełni załadowany. On miał połowę z ładunku kontenerowego na sobie, około 5 tysięcy kontenerów. No więc nie ważył 150 tysięcy ton. Załóżmy, że ważył akurat w tym momencie 120 tysięcy ton, bo jeszcze wziął trochę balastu i tak dalej. 120 tysięcy ton ładujące się w pylon mostu, to się musiało źle skończyć. W każdym razie, dlaczego się skończyło źle? Wróćmy może do zasilania statków w prąd, bo jak już mówię, statek ma ogromny silnik główny, tak zwaną kobyłę, oprócz tego ma silniki pomocnicze, tak zwane agregaty. Nie dokopałem się do dokumentacji technicznej agregatów statku, o którym mówimy, MV Tali, natomiast dokopałem się tylko do dokumentacji technicznej jego silnika głównego. Natomiast generalnie wygląda to w ten sposób, że agregaty to są silniki spalinowe, takie ala ciężarówkowe, tylko po prostu trochę większe, o pojemności na przykład 30, 50, 100 litrów i produkujące na przykład 1000, 2000, 3000 koni mechanicznych, które sobie chodzą zupełnie niezależnie od silnika głównego i do nich podłączone są prądnice. Odpalasz agregat zaczyna pracować, wchodzi na swoje typowe obroty, na przykład, 600 obrotów na minutę, i wtedy napędza prądnicę, która produkuje prąd. Standardem w branży jest to, że na statku no, w sensie dużym statku, bo małe mają pewne wykluczenia, ale generalnie dużym statku powinny być 3 agregaty. Zawsze jeden pracuje, żeby zasilać statek w energię i ten jeden, czy każdy z 3 agregatów powinien mieć dość mocy, żeby zasilić większość urządzeń na statku. W momencie, kiedy statek jest w trakcie manewrów, to znaczy wejścia bądź wyjścia z portu, albo na przykład rzucania kotwicy, podnoszenia kotwicy i tak dalej, no to musi mieć odpalone 2 agregaty. Także jak jeden zawiedzie, to zaraz drugi przejmie, że tak powiem, odpowiedzialność za niego. W momencie zderzenia z mostem Dali wychodził z portu, miał na pokładzie 2 pilotów, więc był w trakcie manewrów. Manewry się kończą, jak pilot schodzi z burty, w dużym skrócie mówiąc. W związku z powyższym, na pewno musiał mieć odpalone 2 agregaty. Wchodzenie i wychodzenie z portu jest bardzo kluczowym procesem, ponieważ po pierwsze, dużo się może wydarzyć, bo brzeg jest blisko, a po drugie, bardzo wiele urządzeń wtedy jest odpalanych, które potrzebują dużo energii. Takich urządzeń na przykład jak windy kotwiczne czy windy do zwijania cum, one zużywają bardzo dużo energii, bo tam są potężne silniki elektryczne, które muszą być w stanie obrócić bębnem tej windy, żeby nawinąć na przykład 100-metrową linę czy 200-metrową linę, którą się cumuje statek, a te cumy mają, no, na przykład 5 kg na każdy metr długości, czyli mówimy tutaj o czymś, co waży tony. Jeżeli chodzi o windy kotwiczne, do łańcucha kotwicznego to muszą być jeszcze potężniejsze, bo łańcuch kotwiczny, no, jest dużo cięższy od liny. W każdym razie, oprócz tego, macie jeszcze coś takiego jak pędnik dziobowy. Pędnik dziobowy jest to silnik elektryczny, do którego podpięta jest śruba, która jest położona w osi statku. I teraz jak pędnik się odpala, to może chodzić albo w jedną, albo w drugą stronę i jego ruch powoduje, że dziób statku pchany jest albo w lewo, albo w prawo, co bardzo ułatwia manewrowanie, ponieważ jak statek wchodzi bądź wychodzi z portu i płynie powoli, to kierowanie samym sterem mało daje. W związku z tym te pędniki dziobowe są włączone, żeby lepiej nawigować statkiem, ale one potrzebują gigantycznych ilości energii. Mi się kiedyś zdarzyło na statku, że w trakcie wychodzenia z portu mieliśmy to samo, co się wydarzyło na Dali, czyli blackout. Blackout jest to sytuacja, w której następuje odcięcie zasilania na statku, bo na przykład jest awaria któregoś z agregatów, następuje przeciążenie tego jednego, który zostaje i on zostaje rozłączony i trzeba go szybko odpalić jeszcze raz i wtedy można uratować sytuację, no albo na przykład włączyć trzeci agregat, żeby on znowu przejął na siebie część pracy. W każdym razie, to jak to wyglądało w moim przypadku, było tak, że wychodziliśmy z portu, to było w Brazylii, szliśmy przez takie szerokie, wyjście z portu było bardzo szerokie, było akurat mało ruchu, mieliśmy wtedy blackout, ponieważ okazało się potem, że pędnik dziobowy miał po prostu usterkę elektryczną i tam następowało zwarcie. I to zwarcie spowodowało, że oba agregaty zostały zrzucone, że tak powiem, z sieci. No i była chwila, że tak powiem, nerwówki, ale to zostało szybko ogarnięte, no bo statek płynął jeszcze przez chwilę, bo silnik główny też został awaryjnie odcięty. Płynęliśmy na wprost, wokół nie było żadnego brzegu. Minutę później agregat 1 i 2 zostały włączone z powrotem na sieć. Nie ruszaliśmy pędnika dziobowego, znaczy nie ruszaliśmy, ja byłem tylko motorzystą, więc ja tylko mogłem patrzeć. W każdym razie sytuacja została uratowana, nic złego się nie wydarzyło. Podejrzewam, że coś podobnego mogło się wydarzyć na pokładzie Dali. Nie mamy oczywiście informacji a propos tego, co się dokładnie wydarzyło na Dali, ponieważ Hyundai poprosił na razie o dokumentację ze statku i przede wszystkim zapisy z czujników, żeby zrobić śledztwo wewnętrzne, co się mogło stać. Natomiast kilka rzeczy mogę wam powiedzieć. Po pierwsze, widać, że oni mieli blackout, ponieważ na tym filmiku, na którym widać, jak statek uderza w most, widać, że gaśnie światło na statku. Oczywiście zaraz się część tych świateł zapala, bo statek zawsze musi mieć agregat awaryjny, który jest zupełnie na osobnym obwodzie, to znaczy agregaty te główne, nazwijmy to normalne agregaty, zasilają w prąd wszystkie instalacje statkowe. No, prawie wszystkie. Ponieważ jest zupełnie osobna instalacja awaryjna. Do tej zupełnie osobnej instalacji awaryjnej podłączony jest właśnie agregat awaryjny, a ta instalacja awaryjna składa się z części świateł na statku, po to, żeby było chociaż trochę światła na pokładzie, to ta część świateł jest zasilana z agregatu awaryjnego, ale niewiele, żeby go nie przeciążać. Następnie część świateł wewnątrz statku, urządzenia nawigacyjne. I to z grubsza tyle, jest zasilane z agregatu awaryjnego. Agregat awaryjny nie służy do tego, żeby jak agregaty główne nie dadzą rady zasilać siłowni okrętowej w prąd, to agregat awaryjny przejmuje, bo on jest maciupki. On służy do tego, żeby statek miał jakby minimum światła, żeby naprawić awarię agregatów i żeby część najbardziej potrzebnych urządzeń nawigacyjnych działała, plus oczywiście komunikacja, żeby można było nadać informację, że mamy problem techniczny na statku. W związku z tym, jak odpala się agregat awaryjny, to statek w dalszym ciągu dryfuje, ale może nadać komunikat, że mamy problem. Poza tym na mostku są też akumulatory, które są w stanie podtrzymywać działalność najpotrzebniejszych instalacji, że tak powiem, nawigacyjnych przez godzinę, dwie, trzy, w zależności od tego, ile tam jest tych akumulatorów i na ile są przewidziane, i potem agregat awaryjny ładuje te akumulatory z powrotem do pełna, żeby były. W związku z tym, nawet jak na statku jest blackout, to on może nadać sygnał Mayday, SOS, zwał jak zwał, że mamy problem i uważajcie. To zrobił Dali. Dali nadał sygnał, że mamy problem techniczny i zamknijcie most. Po chwili w niego walnęli. Dlatego też zginęło tylko 6 osób. Co się mogło wydarzyć? Mogło się wydarzyć na przykład, czy pomijając rzeczywiście błąd ludzki, bo ktoś coś nacisnął, to też się zdarza, ale to jakby dajmy sobie spokój. To z technicznego punktu widzenia mogło się na przykład wydarzyć, że z tych trzech agregatów, które muszą być, któryś był niesprawny, to znaczy miał usterkę, której wcześniej trzeci mechanik nie zauważył. W efekcie, kiedy dwa agregaty sobie wesoło pracowały, żeby produkować energię, na przykład na potrzeby pędnika dziobowego, żeby móc lepiej manewrować statkiem, wszystko było ok, dopóki ten pędnik nie chodził, a jak on tylko się ruszył i siłą rzeczy potrzebował bardzo dużo prądu, czyli zwiększyło się zapotrzebowanie na prąd, nastąpiło przeciążenie jednego z agregatów, który nie był w stanie uzyskać swojej mocy znamionowej i następowało odcięcie go z linii. Zanim odpalił się trzeci, czyli ten zapasowy, no to już był blackout, bo pędnik chodził. Takie rzeczy też się zdarzają i to się również zdarzało w mojej firmie, że pędnik dziobowy był źle obsługiwany, bo na statku wszystko trzeba robić bardzo płynnie. Może niekoniecznie powoli, ale płynnie. I są tacy kapitanowie, którzy podchodzą do statku jak do samochodu, że ja chcę jechać, to duszę gaz do dechy, chcę zahamować, to duszę hamulec do podłogi. I jeżeli obsługiwać pędnik dziobowy w ten sposób, że on chodzi na przykład na maksa na prawą burtę i on stwierdził, dobra, teraz chcę na maksa na lewą burtę i zamiast płynnie przejść manetką z na maksa na prawą do maksa na lewą, tak żeby ten pędnik mógł zwolnić swoje obroty, zatrzymać się i ruszyć w drugą stronę, albo jeżeli ma ruchome płaty, to żeby te płaty śruby mogły zmniejszyć wychylenie do neutralnego, a potem zacząć kręcić się w drugą stronę po to, żeby mógł przepychać wodę na lewo, no to ten. To się czasami zdarza, że jak się to za szybko zrobi, no to mamy problem, bo woda stawia przecież ogromny opór. I jeżeli traktuje się pędnik jak coś, co można w miejscu zatrzymać i w miejscu puścić w drugą stronę, no to siłą rzeczy musi dojść do przeciążeń. Są tacy ludzie, oni się zdarzają, bo jak ręce im musi działać. Możliwym jest też, że mieli jakiś inny problem, jakieś zwarcie, bo gdzieś był kabel przetarty, to też się zdarza. W każdym razie była to jakaś najpewniej awaria elektryczna, która doprowadziła do odcięcia zasilania. Możliwą jest też sytuacja taka, że w zbiorniku paliwa agregatu było mało paliwa i agregat zamiast zaciągnąć paliwa, to zaciągnął powietrze i zgasł. Takie rzeczy też się zdarzają na statku, ponieważ statek na fali się kołysze. Jak się kołysze, to poziom paliwa w zbiorniku się zmienia. Oczywiście zbiorniki na statkach są wąskie i wysokie i pobór paliwa jest no nie z samego dna, bo tam jest osad, ale ciut powyżej dna jest pobór paliwa, a poziom minimalny jest z pewnym marginesem błędu, więc statek naprawdę mocno by się musiał kołysać, żeby to się wydarzyło. to jest, wiecie, 1% szans na to, tym bardziej, że on wychodził z rzeki, więc nie kołysał się, to widać na nagraniu. Niemniej jednak teoretycznie możemy sobie wyobrazić i taką przyczynę. Przyczyn może być dużo więcej. Mógł mieć agregat, jakąś mechaniczną sterkę polegającą na tym, że akurat w tym momencie, kiedy statek wychodził z portu, urwał się tłok na skutek pęknięcia zmęczeniowego materiału. No i to też się zdarza. W każdym razie agregaty się oczywiście robi z takim zapasem materiałowym i tak często są ustawione przeglądy, że to się nie powinno wydarzyć, tym bardziej na relatywnie nowym statku. Takie cudawianki dzieją się u tak zwanych greckich armatorów, oni mają najgorszą sławę, których wszystko jest robione bardzo, ale to bardzo na trytytkę i drut. Niemniej jednak to się może zdarzyć w każdej firmie. Ja w Maersku nie pływałem, a Maersk czarterował ten statek, może w Maersku jest porządek, może nie. Ja wiem, że w mojej firmie w polskiej żegludze morskiej wszystko jest możliwe. No zależnie od czasów. Za moich czasów możliwe było wszystko, teraz nie wiem. W każdym razie, jak już mówiłem, statki urosły. I to urosły bardzo. Most, od którego, że tak powiem, zacząłem dzisiejszą opowieść, czyli Francis Scott Key Bridge, został zbudowany w 1972 roku. W 1972 roku do służby wszedł Hamburg Express, największy ówcześnie kontenerowiec, który brał 3000 kontenerów na grzbiet. 3000 kontenerów. I teraz, żeby wam to wszystko jakoś lepiej zobrazować, żebyście sobie mogli to wyobrazić, to w takim brutalnym i łopatologicznym uproszczeniu możemy to liczyć w ten sposób, że statek układa kontenery w rzędach, w piętrach, no i na długość statku lecą. I z grubsza powiedzmy, że w każdą stronę jest tyle samo. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak macie aktualnie największe kontenerowce świata, które biorą 24 tysiące kontenerów, to żebyście sobie mogli wyobrazić, ile to jest tak naprawdę w metrach, to weźcie sobie to generalnie do potęgi trzeciej. Znaczy, o co chodzi? Chodzi o to, jak weźmiecie 29 kontenerów na szerokość, położycie na pokładzie statku, 29 kontenerów na długość wzdłuż całego statku i 29 kontenerów na wysokość, czyli jest 29 warstw tych kontenerów, to dostaniecie razem 24 389 kontenerów. I to jest rozmiar w tej chwili absolutnie największego kontenerowca, który pływa, który na pewno za chwilę będzie jeszcze większy. Aktualnie największe kontenerowce ma firma Evergreen. To jest seria Evergreen A-Class or Ever A. Jeżeli Ever coś wam mówi, to tak, Ever Given to był ten statek, który zablokował kanał Suezki i to był ten statek, dzięki któremu miałem motywację, żeby zrobić odcinek o historii kontenera morskiego. W każdym razie, jak już mówiłem, kontener 20-stopowy, standardowy, ma rozmiary następujące, ma 6 metrów 10 cm długości, 2,44 szerokości i 2,59 wysokości. I teraz, jak przemnożycie sobie to razy 29, no to wyjdzie wam, ile powinien mieć mniej więcej statek. Przy czym ja mówiłem, że to jest bardzo łopatologiczne uproszczenie, dlatego że to nie jest tak, że kontenery układa się dokładnie 29 warstw, 29 na długość, 29 na szerokość, bo jak weźmiecie sobie 6,1 metra razy 29 kontenerów, to wam wyjdzie 177 metrów długości, a największe kontenerowce mają 400 metrów. Z tych 400 metrów oczywiście mamy kawałeczek na dziób, kawałeczek jest potrzebny na nadbudówkę i są przerwy między rzędami tych kontenerów, więc w praktyce wykorzystanych jest powiedzmy 300 czy tam 350 metrów tego pokładu. A więc na długość tych kontenerów jest wtedy ułożonych na przykład powiedzmy 60 albo 50 kilka. W każdym razie na szerokość układa się po 20 parę kontenerów. I teraz jeżeli macie kontener o szerokości 2,44 razy tych 29 sztuk, to wychodzi wam 70 metrów. Ich jest trochę mniej, statki mają 50 parę metrów szerokości największe. I tak samo jak sobie weźmiecie na wysokość tych 20 parę kontenerów razy 2,59, no to wyjdzie wam około 50 metrów. Oczywiście 100 z kontenerów nad pokład nie wystaje na 50 metrów, bo ten statek miałby wtedy 60 metrów ponad wodę wystawał. No to byłoby totalnie za dużo. Część kontenerów jest pod poziomem pokładu. Część jest nad poziomem pokładu głównego. W każdym razie, ponieważ kontenery są relatywnie lekkim ładunkiem, no to te statki są bardzo wysokie. To powoduje, że ciężko im jest przechodzić przed mostami. Ciężko jest tym statkiem, że mało też widać z mostka, bo na dużo metrów przed statek jest ta ślepa strefa, bo stos kontenerów zasłania. Mostki i tak teraz się robi inaczej, bo na przykład większość kontenerowców nowoczesnych, tych ogromnych po 20 tysięcy kontenerów, ma mostek na przykład w 1/3 długości statku od dziobu licząc, a w 2/3 od rufy licząc ma siłownię i wtedy z tej siłowni idzie długi na 100 ponad metrów wał, który napędza śrubę. Albo dwa wały, jeżeli to jest statek, który ma dwa silniki główne, co też się zdarza. W każdym razie te statki się zrobiły ogromne. I teraz wracając do tego statku największego kontenerowca z 1972 roku, Hamburg Express, który brał raptem 3000 kontenerów, czyli 8 razy mniej niż aktualnie największe kontenerowce. To jest gigantyczna różnica, moi drodzy, ponieważ jeżeli znowu w tym absolutnie łopatologicznym uproszczeniu, żeby wziąć to pod pierwiastek sześcienny, 3000 kontenerów, no to wychodzi mniej więcej 15 kontenerów na szerokość, 15 na długość, 15 na wysokość. To jest dużo, dużo mniejszy statek. Znaczy wtedy było tak, że statki były podobnej długości, tylko kontenery układano na niższy stos. I wtedy te statki nie były aż tak niesamowicie wysokie, no i łatwiej im było manewrować pod mostami na przykład. Oczywiście w tym wypadku to nie ma takiego wielkiego znaczenia, ponieważ ten statek nie zahaczył o jezdnię mostu, tylko wbił się w pylon, który go podtrzymywał, więc to każdy, nawet najmniejszy, najniższy statek, nawet łódź podwodna może wjechać w pylon podtrzymujący most. W każdym razie im statek jest większy, tym się nim trudniej manewruje, tym ma większą inercję, ale też, co jest moim zdaniem niezwykle ważne, i mniej z niego widać. Oczywiście można namontować kamer wszystkiego i to się zresztą robi, ale to w dalszym ciągu utrudnia manewrowanie takim statkiem. Poza tym, jak jest wielki statek z ogromną inercją, to jak on już się rusza, to znacznie trudniej jest go zatrzymać w razie awarii. W przypadku tej awarii, o której my tu mówimy, w przypadku wbicia się w mostki, tutaj problem i tak by wystąpił, ponieważ ten statek stracił zasilanie tuż przed całym mostem. Nawet najmniejszy statek i tak by dojechał kajakiem. Z dobrym rozpędem można było zaprzestać wiosłowanie i tak wjechać w ten pylon, tylko wtedy oczywiście by się nie zawalił. W każdym razie to, że kontenery rosną, wynika z bardzo prostej przyczyny, bo to się oczywiście po prostu opłaca. Jak bardzo się opłaca? No moi drodzy, w miarę jak statki rosną, i mają coraz więcej kontenerów, to sam statek musi być większy. Ale statki nie rosną, w sensie rozmiarów swoich zewnętrznych, ale przede wszystkim zużycia paliwa, nie rosną tak samo szybko, jak rośnie ich zdolność do przenoszenia kontenerów. I żeby wam to dobrze zobrazować, to zróbmy to na przykładzie dwóch kontenerowców, największego z możliwych i dwa razy mniejszego. A właściwie 2,5 razy większego statku. Konkretniej, weźmiemy sobie na przykład kontenerowiec Dali, który jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, który bierze, no, powiedzmy, równe 10 tysięcy kontenerów i największy, czyli Evergreen klasy A, który bierze 24 tysiące kontenerów i porównajmy na początek wymiary zewnętrzne tych statków. Otóż, jeżeli chodzi o Dali, to Dali ma 300 metrów długości. Evergiven klasy A 400 metrów długości, więc jest raptem o 1/3 dłuższy. Dali ma niecałe 50 metrów szerokości, a Evergreen A-klasy ma 60 metrów, nieco ponad 60 metrów szerokości. Teraz Dali ma zanurzenia 15 metrów, a Evergreen 17 metrów, więc jak widzicie, ten Evergreen zewnętrznie jest troszkę większy, ale nie jest 2,5 razy większy. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby był 2,5 razy dłuższy, no bo jak sobie możecie przypomnieć na przykład z podstawówki, z zajęć matematyki, żeby bryła miała 3 razy większą objętość, to nie muszą jej każdy wymiar być 3 razy dłuższy. No to weźcie na przykład sobie kostkę, która będzie miała centymetr na centymetr na centymetr. Ona ma centymetr sześcienny. Jeżeli kostka ma 2 na 2 na 2, to ma już 8 centymetrów sześciennych. W związku z tym wymiary zewnętrzne statku rosną tylko trochę. Do zużycia paliwa ważna jest też kwestia, jak jest zbudowany kadłub, jak jest opływowy i tak dalej. No w tym wypadku mamy do czynienia z bardzo podobną konstrukcją kadłuba, gdyż kontenerowce, podobnie zresztą jak masowce, mają zaostrzony dziób, potem równiutkie burty, no i potem jest podcięcie pod rufę, a dno statku jest prawie że płaskie. W związku z tym kształty mają praktycznie takie same. Jeżeli chodzi o masę, to Dali ma jakby masy brutto, tej maksymalnej, z którą może pływać, 150 tysięcy ton. Uproszczenie mówiąc. Evergreen klasy A 235 tysięcy, więc jest no, o ponad połowę cięższy. Ich zużycie paliwa będzie bardzo podobne. Znaczy, nie mam dokładnych danych teraz, ponieważ nie udostępniono mi takowych, ale przekładając te lekcje z masowców, na których ja pływałem, to masowce, które brały 25 tysięcy ton ładunku, paliły około tony. Panamaxy, które brały po 50 tysięcy ton ładunku, paliły mniej więcej 1,5 tony. Więc widzicie, dwa razy więcej ładunku, a tylko o połowę większe spalanie. Koszty paliwa to jest największy składnik kosztów eksploatacji statku. Ale jeżeli statek weźmie nie 10, a 24 tysiące kontenerów, to przychodu może mieć o te 2,4 raza więcej. Dlatego też statki kontenerowe, kontenerowce będą rosły, rosły i rosły tak szybko, jak szybko będzie w stanie za nimi nadążyć infrastruktura. To jest kolejna bardzo ważna rzecz, ponieważ jak macie Evergreen klasy A, to ten statek jest tak wielki, że na świecie tylko niektóre porty mogą go obsłużyć. W związku z tym dochodzi w tej chwili do takiej sytuacji, że największe porty świata są w stanie obsłużyć największe kontenerowce, a potem z tych wielkich portów kontenery są rozwożone mniejszymi kontenerowcami albo na przykład pociągami. W związku z tym, moi drodzy, na przykład do Gdańska regularnie wchodzą kontenerowce, które biorą 10 tysięcy pudełek. Natomiast Evergreen klasy A się do Gdańska po prostu nie zmieści, bo tam nie ma takich wielkich dźwigów. Takie wielkie dźwigi są na przykład w Rotterdamie albo w Hamburgu. No i oczywiście w Shenzhen czy w Szanghaju, skąd są głównie wysyłane te kontenery swoją drogą. W tej chwili mamy technologię do tego, żeby zbudować statki, które miałyby i 0,5 kilometra długości, znaczy takie już były. Największy tankowiec świata miał ponad 500 metrów długości. Natomiast moglibyśmy spokojnie sobie w tej chwili wyobrazić, to jest tylko kwestia kosztów, żeby zbudować statek, który ma kilometr długości i bierze 100 tysięcy kontenerów. To jest żaden problem. Zresztą on brałby więcej jak 100 tysięcy, mógłby wziąć 200 tysięcy kontenerów pewnie. To jest żaden problem, żeby takie coś zbudować. On byłby drogi, ale przede wszystkim nie byłby w stanie zmieścić się do żadnego portu, który w tej chwili istnieje. Stąd statki rosną, ale rosnąć muszą powoli, bo są spowolnione tym, że musi za nimi nadążać infrastruktura. Niemniej jednak postęp jest gigantyczny, bo wracając do największego kontenerowca w 1972 roku, do Hamburg Express, on brał 3000 kontenerów wtedy. W 1981 zbudowano kontenerowiec, który brał o 100 więcej. Tu jeszcze widać, blokuje ich infrastruktura. W 1984 American New York 4,5 tysiąca kontenerów bierze. W latach 90. Maersk zaczął inwestować w potężne kontenerowce i Maersk zbudował Reginę Maersk, która brała 6,5 tysiąca kontenerów w 96, a w 97 Susan Maersk, która brała 8700 kontenerów, w 2002 Charlotte Maersk, która brała 9 tysięcy kontenerów. No wspaniale, ale zwróćcie uwagę, statki urosły z 3 do 9 tysięcy kontenerów w 30 lat. To trwało bardzo długo. Statek urósł oczywiście trzykrotnie, czy w sensie największe kontenerowce brały 3 razy więcej kontenerów, to zajęło 30 lat, ale w ostatnich latach to, co się dzieje, to się po prostu w pale nie mieści. Bo tak, Maersk tutaj przetarł szlaki. W 2005 roku Gertrud Maersk, czy w ogóle cała seria, której częścią była Gertrud Maersk, bo Maersk i w ogóle wszyscy armatorzy praktycznie jak zamawiają statki, zamawiają od razu 4, 8 albo 20, i one mają podobne imiona i są tak samo zbudowane. W każdym razie Gertrud Maersk brała 10,5 tysiąca kontenerów. To był 2005 rok. Potem wjeżdża seria E Maerska, Emma, Ebba i tak dalej. To są te największe, które są w stanie zawinąć do Gdańska. 11 tysięcy kontenerów, to jest 2006 rok. I wtedy CMA CGM wjeżdża z Marco Polo w 2012 roku, który bierze 16 tysięcy kontenerów. Klasa Explorer tak zwana. No i potem się zaczęło bardzo, bardzo mocno zagęszczać, ponieważ kolejne firmy prześcigały się, która weźmie najwięcej kontenerów. Raz, że to się opłaca, a dwa, że to robi świetny PR dla firmy, że to my mamy największy kontenerowiec świata. No i w ten sposób dojeżdżamy do momentu, w którym Evergreen wrzuca swoją klasę A. Są to statki wodowane w latach 21-22, które biorą 24 tysiące kontenerów. I ja jestem pewien, że już gdzieś buduje się jeszcze troszeczkę większe kontenerowce i ten wyścig będzie trwał tak długo, jak długo się to zwyczajnie opłaca. Wracając jeszcze na chwilę do Dali. Kiedy mówię te słowa, Dali w dalszym ciągu znajduje się na rzece Patapsco w Baltimore, ponieważ ten statek stoi na mieliźnie w tej chwili, no bo wjechał w most. Most teraz próbują demontować, zebrać ten złom. Fragmenty tego mostu w ogóle zapadły się w muł na dnie rzeki. Tego mułu jest 9 metrów głębokości, więc to dosyć głęboko zeszło. To tygodniami będzie trwało, zanim po pierwsze wyciągną te kawałki obalonego mostu. Kolejne tygodnie, no co najmniej dni będzie trwało, aż uwolnią Dali z mielizny. I odbudowa mostu to są znowu lata. Teraz, jak można ściągnąć statek z mielizny? Jak statek wjedzie na mieliznę tylko trochę, to czasami udaje się to zrobić w ten sposób, że trzeba poczekać, aż będzie przypływ. Wtedy cała wstecz i statek może się sam, to jest teoretycznie możliwe, sam się ściągnąć z tej mielizny. To się zdarza. Oczywiście trzeba też zrzucić balast, żeby statek się troszeczkę wynurzył i tak dalej. Czasami jest tak, że można w ten sposób statek uwolnić. Z reguły nie. Z reguły potrzebny jest jakiś holownik, który znowu zrzucamy balast, a czy nie, oczywiście nie cały, bo statek musi być równo. Czekamy na przypływ i wtedy holowniki, statek cała wstecz i można statek ściągnąć z mielizny. Jak to się nie udaje, no to zostaje już zdrowaś Maryjo. Teraz, żeby wam jeszcze dorzucić troszeczkę skali. Terminal kontenerowy w Gdańsku ma dwie keje. Każda po około 600 metrów długości. Więc jakby do niej zawinął największy kontenerowiec świata, 400-metrowy, no to tak naprawdę zająłby praktycznie całą keję. No, może jakiś mały kontenerowiec by się z tyłu wcisnął. W każdym razie większym problemem są dźwigi, bo kontenery na statek ładowane są dźwigami. I jeżeli statek jest, 100 kontenerów na statku jest wyższy niż to, jak wysoko znajduje się ten dźwig, jak on jest w stanie załadować kontener, no to on się zwyczajnie nie zmieści. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna rzecz, mianowicie sens obsługi tak wielkiego statku. 24 tysiące kontenerów naraz może obsłużyć taki kontenerowiec może 5, może 6 dźwigów, no bo one muszą przecież mieć trochę miejsca na manewry i ruszania się na boki. Czyli naraz można rozładować tylko kilka kontenerów. Oczywiście te dźwigi pracują coraz szybciej, są takie, które biorą 2 kontenery naraz i tak dalej, ale na statku w każdym kontenerze każdy ładunek może być trochę inny, który jest wyładowany w trochę innym porcie. Więc to nie jest tak, jak jest w przypadku masowca, że statek podjeżdża pod keję i wywalają z niego cały ładunek, albo na przykład pół ładowni wywalają drugie pół w innym porcie i to nie ma znaczenia, czy chwycą z tej części, czy z tej części ładowni, bo to jest pszenica i to jest pszenica. W przypadku kontenerów każdy kontener ma numer, każdy kontener ma konkretny ładunek i port przeznaczenia. Więc te kontenery trzeba rozładowywać według jakiegoś konkretnego planu, który oczywiście na każdym statku się znajduje. W związku z tym nie da się tych kontenerów przerzucać ze statku na keję, z keji na statek tak po prostu chaotycznie. Trzeba to robić w sposób przewidziany wcześniej. Poza tym, jeżeli w jakimś porcie przeładowanych jest na przykład 5000 kontenerów, bo nigdy wszystkie kontenery nie są zdejmowane i zrzucane ze statku albo załadowane na statek, to znaczy, że ten statek będzie stał w tym porcie no nie kilka, kilkanaście godzin, jak zawsze stają kontenery, tylko kilka dni na przykład. A kontenerowiec nie może stać kilka dni, bo ten statek jak stoi w porcie, to nie zarabia. Każdy statek jak stoi w porcie, to nie zarabia. Statek zarabia jak pływa. Stąd też te wszystkie ograniczenia powodują, że statki rosną, ale muszą rosnąć powoli, bo cała reszta systemu logistycznego wokół statków musi nadganiać za rozmiarami tych statków. Natomiast, moi drodzy, wracając jeszcze na chwilę do mostów. Francis Scott Key Bridge miał, bo już teraz nie ma, 56 metrów prześwitu w najwyższym miejscu. 56 metrów dzieliło jezdnię od lustra wody. Czyli jakikolwiek statek, który chciałby tam wtedy przepłynąć, musiałby mieć mniej niż 56 metrów wysokości od lustra wody wzwyż. Oczywiście ciężko jest dokładnie podać, jaka jest wysokość statku, bo to jest różne przy różnym zanurzeniu i tak dalej, ale Evergreen A-Class, czyli te największe aktualnie, biorą kontenery, które są, 100 kontenerów ma 25 pięter. 25 pięter kontenerów to jest, moi drodzy, ciut powyżej 60 metrów wysokości. I to jest sam stos kontenerów. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze mostek, który wystaje na powiedzmy 5-6 metrów nad stos kontenerów i jeszcze parę metrów wystają anteny. Czyli z tego wszystkiego nam się robi 70 metrów powiedzmy. No i jeszcze pod ładownią jest parę metrów przestrzeni do samego dna kadłuba, gdzie nie ma ładowni. Więc mamy z 80 metrów. Część z tego będzie zanurzona. Akurat tak się składa, że Evergreen A-Class mają 17 metrów zanurzenia, czyli z grubsza rzecz biorąc od lustra wody, ta część statku, która jest wynurzona, do szczytu anten to daje nam z 60 metrów. Ten statek może by się zmieścił pod tym mostem, jakby na przykład złożył anteny, a może i by się nie zmieścił. A nawet jakby się zmieścił, to byłoby absolutnie na styk. Tak ogromne są te statki, że to tak wielki most, jakim był Key Bridge, nie są w stanie pomieścić pod sobą tak wielkich statków. Dlatego właśnie w cieśninie Sund, most nad Sundem, czyli ten pomiędzy powiedzmy Kopenhagą a Malmö, ma też prześwitu podobnie 57 metrów, ale częściowo jest most, a częściowo ta droga jest puszczona w tunelu właśnie po to, żeby nie ograniczać maksymalnej wysokości statku. Inny potężny most o strategicznym znaczeniu, czyli most bosforski, aktualnie Onbesz Temys Szehitler Kyprysu, czyli most męczenników 15 lipca, to tego zamachu stanu, który był w Turcji w 16 roku, ma 64 metry prześwitu. Czyli teoretycznie największe statki świata są w stanie się tam zmieścić, ale to już się dzieje na styk. I prędzej czy później trzeba będzie przemyśleć całą tę sprawę i może budować mosty jeszcze wyższe, żeby się pod nimi mieściły jeszcze większe statki, no albo robić te statki na przykład szersze i dłuższe, też jest opcja, ponieważ, moi drodzy, na świecie jest wolumen handlu stale rośnie i na chwilę obecną wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kontenerów mają wydajności w wożeniu tych kontenerów, capacity, to jest to ładne słowo, około 22 milionów TEU, czyli tych 20-stopowych kontenerów. 22 miliony. 30 lat temu, to jest w 92 roku, osiągnęliśmy 2 miliony. To znaczy, że liczba kontenerów, jaką dzisiaj są w stanie wszystkie kontenerowce wozić, wzrosła w ciągu 30 lat 10-krotnie. I ona będzie dalej rosnąć. W związku z tym siłą rzeczy będą się pojawiały jeszcze większe kontenerowce, będzie trzeba budować jeszcze większe nabrzeża, żeby pomieścić jeszcze większe statki. Dość powiedzieć, że aktualnie największa firma zajmująca się wożeniem kontenerów to jest Mediterranean Shipping Company, w skrócie MSC. Ona ma zdolność do przewożenia 5 milionów TEU. Następnie jest Maersk 4 miliony 200, CMA CGM 3,5 miliona i niecałe 3 miliony COSCO. To jest ta wielka czwórka. I ponieważ jest to branża tak niesamowicie scentralizowana, tutaj zapomniałem dodać, że Hapag-Lloyd jest piąty, a Evergreen jest dopiero szósty, ale Evergreen niecałe 2 miliony TEU bardzo mocno stara się nadgonić. I zmierza do tego, że przy takiej koncentracji branży kontenerowej w obrębie kilku zaledwie gigantycznych firm transportowych, to następuje między nimi potężna konkurencja i będą się one po prostu prześcigać, jedna przed drugą skakać jak żabki, żeby zbudować jeszcze większy kontenerowiec, żeby mieć o 2-3% większe zyski, bo w tej branży marże nie są duże. W związku z tym zbudowanie kontenerowca, który przewozi o 10% więcej kontenerów, w związku z tym ma o 7% większą marżę, to jest tak naprawdę podwojenie albo potrojenie zysków. Oczywiście do czasu, kiedy konkurencja zrobi dokładnie to samo, a oni bez przerwy robią dokładnie to samo. Jedyny sposób, żeby zatrzymać ten wyścig zbrojeń w przerastaniu się coraz większych i większych kontenerowców, to jest konsumować mniej, wtedy będzie mniej handlu, ale to jest oczywiście bardzo mało możliwe. W związku z tym będą powstawały stale coraz większe kontenerowce. W związku z tym będzie musiała rosnąć infrastruktura, w związku z tym może, to nie jest oczywiście pewne, ale może dojść do sytuacji, w której wypadków będzie mniej, bo statków będzie mniej, bo one będą po prostu większe, więc zamiast 10 kontenerowców po 2,5 tysiąca kontenerów będziemy mieli 1,25 tysięcy kontenerów. Może się zdarzyć sytuacja, że wypadków co prawda będzie mniej, ale jak już się coś wydarzy, to będą one równie spektakularne jak ten, który obserwowaliśmy w Baltimore. Kolejna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, to to, że kontenerowce są bardzo szybkie statki. One muszą być szybkie, bo zazwyczaj dobra ważone w kontenerach muszą zostać odebrane jak najszybciej. Jak zamawiacie coś przez AliExpress, czego nie polecam robić, ale ktoś już to robi, to chce mieć ten towar jak najszybciej, za 3 tygodnie w domu, za 4 tygodnie w domu. On zazwyczaj wwożony jest przecież prosto z Chin, przez pół świata. W związku z tym kontenerowce zazwyczaj osiągają prędkości przelotowe około 20 węzłów. To jest około powiedzmy 40 km na godzinę. To jest, no, z grubsza rzecz biorąc, dwa razy więcej od masowców. Półtora, dwa razy szybciej od masowców się przemieszczają. No bo węgiel nie jest dobrem, które jest aż tak bardzo niezbędnie potrzebne na konkretny termin. Można sobie zrobić trochę większy magazyn albo puścić więcej tych statków. Statek płynie wolniej, pali mniej paliwa, bo tu warto podkreślić, z grubsza wzór jest następujący. Zwiększenie prędkości dwukrotne powoduje 8-krotne zwiększenie zużycia paliwa. To leci do sześcianu. W związku z tym to generuje ogromne koszty, ale znowu, jeden kontener, w jednym kontenerze zmieści się na przykład 10 tysięcy pudełek z tabletami albo z telefonami. W związku z tym, jeżeli koszt transportu tego kontenera wzrośnie z 1000 do, powiedzmy, nawet i 10 tysięcy dolarów, czyli 10-krotnie było, nie było, to jest dużo więcej niż tam do potęgi trzeciej w tym wypadku. W każdym razie, jeżeli koszt transportu takiego kontenera wzrośnie 10-krotnie, to do 10 tysięcy dolarów mamy 10 tysięcy tabletów na jego pokładzie, znaczy wewnątrz kontenera, znaczy, że koszt transportu jednego tableta wynosi dolara. A wcześniej to było 10 centów, a tablet kosztuje kilkaset dolarów. To są w dalszym ciągu niewielkie koszty w przeliczeniu na tak drogą. Szczególnie to się sprawdza z elektroniką. W związku z tym tutaj koszty transportu są kluczowe, ale pomiędzy konkurentami. Natomiast jeszcze ważniejsza jest kwestia właśnie prędkości. Dlatego też, jak wyobrazicie sobie teraz 400-metrowy statek, który ma 60 metrów szerokości i 60 metrów wysokości powyżej lustra wody, który rozwija, no, mówiąc po lądowemu, 40 km na godzinę, to tutaj jest bardzo mały margines błędu na jakiekolwiek pomyłki. Wystarczy, że ktoś się na chwilę zagapi i w ruchliwym akwenie, takim jakim jest na przykład Kanał Angielski albo Cieśnina Malaka, albo na przykład Cieśnina Gibraltarska, to o katastrofę jest bardzo, bardzo łatwo. I w wypadku tak wielkiego statku to od razu mamy do czynienia z czymś bardzo grubym. Do tematu statków i kontenerów wrócę w przyszłym miesiącu, to znaczy w maju. A tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.